Rzymiana Parandowskiego, część trzecia. Mówiąc o Rzymie Jana Parandowskiego, trzeba zauważyć, że nie jest łatwo nadążyć za pisarzem i śledzić dokładnie wszystko, co widział i opisał. Pisarz potrafi w kilku słowach błysnąć taką maestrią słowa i takimi określeniami, że niewielu może mu w tym dorównać. A któż nie pisał o Rzymie? Rzucam tylko drobne, wyrwane przykłady jego zauroczeń zawartych w słowach Parandowskiego. Oto spod kościoła San Pietro in Montorio, z miejsca, które dawna tradycja wiąże również z męczeństwem apostoła, rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram wiecznego miasta. Pisze Parandowski. Leży w dole, jak mszał otwarty, malowany lazurem, zielenią, złotem. Oto Santa Maria Maggiore, błyszczy niby płonąca świeca. Oto Ponte Molle, stary most Milwiusza, nad którym cesarz Konstantyn wygrał bitwę o chrześcijaństwo, a po którym w roku jubiluszowym 1300 szedł zadumany Łokietek, przedzierając się przez ciżbę pielgrzymów i niosąc w swej głowie troski o utracone królestwo. I kto wie, czy Sukmana Krakowska nie otarła się w tym ścisku narodów o florencki płaszcz Dantego. Czy to prawda? Trudno oczywiście powiedzieć. Faktem jest, że Łokietek Tułacz przybył w tym czasie do Rzymu, aby oddać Polskę pod zwierzchnictwo papieskie i między bezdomnym księciem rozdartej Polski a papieżem Bonifacym VII stanął sojusz. Parandowski nie zapomniał też o rzymskich dzwonach, których świąteczny koncert jest czymś urzekającym. Ledwo w San Pietro in Montorio ruszą dzwony z pozdrowieniem anielskim, a już odpowiadają im z dołu stare brązy Santa Maria in Trastevere, za nimi zaś wszystkie inne, od świętego Jana Laterańskiego do świętego Piotra i od świętego Pawła za murami do Santa Maria del Popolo. Całe miasto wypełnia się nabożeństwem dźwięków. Ostatnie milkną wówczas, gdy słońce przejdzie przez lasek piniowy pod zachodnim horyzontem. W złotej ciszy zapada wieczór. Z czarnych kądzieli cyprysów wysnuwa się cień długą przędzą. W ogrodach janikulskich zapala się wysoka latarnia, które jak faros na morzu co noc wysyła na miasto trójkolorowe światła w barwach Italii. Pod piórem Parandowskiego rozgrywa się wielkie misterium Rzymu, a na tle dźwięku dzwonów i szmeru fontan snują się historie, które dotyczą tego jedynego w swoim rodzaju miasta, całego świata, a tym i naszej Polski, pojawiającej się także na kartach mojego Rzymu. Pisze, że po godzinie 12 pustoszeją ulice, i na Placu Hiszpańskim nastaje taka cisza, że można by posłyszeć szmer stóp aniołów, które niewątpliwie zstępują ku miastu po schodach Trinità dei Monti, schodach wielkich, wspaniałych i tak wyniosłych, że zdają się prowadzić do nieba. I wtedy przypomina, że wśród cieni przesuwających się przez te miejsca są i cienie polskie, że tu przy schodach hiszpańskich, za czasów królewskich od Sobieskiego, była ambasada polska, a Czarowic, bohater powieści Żeromskiego, snuł plany o przebudowie gmachu na polską Villa Medici, pracownię polskiej myśli i sztuki. Niestety, pałacem zawładnęli Niemcy i dziś mieści się tu jedna z największych bibliotek poświęconych historii sztuki, Biblioteka Herciana. Patrzy na kwiaty wśród ruin, wchodzi na Monte Testaccio, górę usypaną z rozbitych amfor, w których od VII wieku przed Chrystusem, a może i wcześniej, przywożono wino do bliskiego wtedy portu Tybrowego. Ogląda starożytne budowle jak krater Koloseum w połowie rozdarty. Cyrk, który własnym ciałem stworzył kilka pałaców renesansowych, podparł parę mostów i wzmocnił niejeden walący się gmach, młodszy od całe stulecia. Potem forum i palatyn, które są kolebką Rzymu, narodu i państwa. A gdzie historia kościołów wypełnionych po brzegi najwspanialszymi dziełami pędzla i dłuta? Gdzie te świątynie, które wrosły w dzieje chrześcijaństwa i stały się celem pielgrzymek ludzi z całego świata? Nie ma prawie kościoła, pisze Parandowski, bez jakiejś cudownej relikwii. Mam na myśli nie ciała lub kości męczenników lub świętych, bo te leżą w podstawie każdego ołtarza. Lecz owe osobliwości, które wzruszająca wiara utrzymuje i poświęca. Bazylika Watykańska przechowuje krzesło świętego Piotra, a Santo Stefano Rotondo marmurowy fotel Grzegorza Wielkiego. Istnieją schody, którymi szedł Chrystus do Pałacu Piłata i kręcona kolumna, na której oparł się w świątyni jerozolimskiej. Wspomina parandowski kościół Santa Maria in Trastevere, gdzie w chwili narodzin Chrystusa wytrysło źródło oliwy, czy Santa Maria d'Aracelli, gdzie znowu na żądanie Sybilli cesarz August poświęcił ołtarz Zbawicielowi. Wymienia kościoły, w których były mieszkania świętych, świętej Sabiny na Awentynie, świętego Jana i Pawła na Monte Celio, święta Pudencjana, gdzie święty Piotr odprawiał mszę świętą. Przypomina chwile, które spędzał w rzymskich świątyniach, słuchając w ich nastrojowych wnętrzach uroczystych śpiewów i modlitw, jak w San Lorenzo Fuori le Mura. Wchodzi do kościoła San Giovanni de Collato, do którego mało kto z turystów zagląda, a który charakteryzuje się tym, że poświęcony ścięciu świętego Jana Chrzciciela służy od wieków bractwu, które ma się opiekować skazanymi na śmierć. Historia San Giovanni de Collato wpisała swe kroniki niemal wszystkie tragedie odrodzenia i czasów późniejszych, a w archiwach konfraterni istnieją dokumenty niejednego z tych wielkich procesów, które jak sprawa Beatrix Cenci do dziś rozpalają ciekawość i spory historyków. Pisarz brał udział w tutejszej procesji i zamykając impresję o rzymskich świątyniach przypomina swój udział w jednej z nich.